Gościem Radia Lublin jest Robert Schulz, który odkrywa świat kawałek po kawałku, czerpiąc z niego esencję w postaci poznawania nie tylko nowych miejsc, ale także ludzi, kultur, kuchni i przyrody. W 2012 roku po zdobyciu Aconcagua twój apetyt na kolejne wyprawy wzmógł się, ale dopiero w 2017 roku przyszedł czas na zaspokojenie głodu podróżnika. Wówczas powstał projekt Świat na raty.
Tak, znów piękne podprowadzenie, powiedziałbym. Z projektem Świat na raty jest taka dość ciekawa historia, bo ja byłem też po tych zmianach, które wprowadziłem w 2012 roku, już w 2017 roku one przyniosły taki odpowiedni skutek, taki pożądany przeze mnie, czyli to, czego oczekiwałem. I byłem już na takim etapie, że sprzedałem jedną ze swoich firm i mogłem wyruszyć w podróż dookoła świata, czyli spełnić swoje marzenie. Przypomnę, że przez 18 lat wcześniej podróżowałem, ale to były bardziej... Tak, to były podróże służbowe, organizowałem wyjazdy dla innych, ale moim marzeniem było, żeby tak ruszyć i zrobić tą podróż dookoła świata. Ale nie chciałem w nią wyruszyć sam, więc zaproponowałem mojej partnerce, że zabiorę ją w podróż dookoła świata. Ale spotkałem się z oporem w postaci mnóstwa powodów, które przede wszystkim praca, syn i tak dalej, które zahamowały ten mój entuzjazm. Tworzymy taką patchworkową rodzinę. Moja partnerka ma swojego syna. Wtedy Kacper miał lat 12, no to młody chłopak. Ale w drugim etapie, po tym, kiedy spotkałem się z odmową Joasi, zaproponowałem, żeby dołączył do mnie mój syn Maciej, który wtedy był przed maturą. Zaproponowałem, powiedziałem: synku, zdasz maturę, zabieram cię w podróż dookoła świata. Ojciec i syn, tylko my we dwóch, rok, półtora w podróży dookoła świata.
Tato, sorry, ale mam studia.
Tak, a właśnie mi syn odpowiedział: tato, ja chcę iść na studia. No i wtedy powiem szczerze, że opadły mi ręce i entuzjazm totalnie. To była wigilia moich urodzin. 25 maja, gdzie już lekko zrezygnowany, ale ciągle jeszcze z nadzieją, że można to zrobić, usiadłem przy stole, nalałem sobie lampkę białego wina i rozłożyłem kartki przed sobą, mapę, komputer i wymyśliłem sobie wtedy, ale to nie był taki proces krótki, bo moja praca kreatywna trwała przez całą noc. Ja nie przespałem nocy.
Już się zafiksowałeś prostu na celu.
Zacząłem myśleć, jak to zrobić, mimo tych przeciwności, które mnie tu spotykają, i wymyśliłem sobie, że zrobię to na raty. Czyli nie wyruszę w podróż dookoła świata, nie zrobię jej w jednej kawałku czasu. Tak to po angielsku można było powiedzieć, że ruszam i kończę po roku czy półtora, tylko odwiedzę 100 państw w ciągu 5 lat, tak, żeby granice tych państw się na końcu projektu stykały, tworząc mniej lub bardziej regularny okrąg dookoła świata, ale będę tak sobie skakał. To polecę na przykład do Singapuru, później polecę do Etiopii, później polecę do Stanów, ale na końcu będzie to jednak podróż dookoła świata i powinienem w tym roku kończyć już ją, bo to 5 lat mija od 2017 roku, ale no przez pandemię zostało to wstrzymane. Przy czym to, co powiedziałaś na początku, średnio 10 państw, no tak nawet troszeczkę więcej wychodzi, tak. Ale w wielu z nich byłem kilkukrotnie. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy podsumowali sobie statystyki lotów, pobytów, no to było naprawdę, wiele się działo. W samej Australii byłem 2 razy, na przykład, a to dość daleko. Polinezja francuska, w Tajlandii w tym czasie byłem kilkukrotnie, chyba 5-6 razy, w Laponii byłem 2 razy. I jakby tak dodać to wszystko, no to tych podróży było
zdecydowanie więcej.
Naprawdę, naprawdę dużo. Mhm. Ale to jest projekt mojego życia. Tak jak wspomnieliśmy, więc ja nie chcę zaliczać państw. Jeżeli jestem tylko chwilowo, to nawet nie wliczam tego państwa do projektu. Tak było na przykład w ubiegłym roku, kiedy przejechałem przez Czarnogórę i Albanię w drodze do Macedonii Północnej. One nie są jeszcze zrobionymi ratami. Chcę, żeby... Ja muszę poznać ludzi, muszę poczuć smaki, zapachy, zagłębić się trochę w lokalność każdego miejsca, a to, że będę chwilę gdzieś tam w jakiejś stolicy, bo mam kilka godzin między jednym a drugim lotem, to absolutnie nie jest powodem do tego, żeby uznać, że tam już byłem.
To jest bardzo ważne to, co mówisz, ponieważ z reguły wydaje nam się, że żeby wyruszyć w taką podróż, trzeba postawić wszystko właśnie na jedną kartę. Pozamykać wszystkie sprawy dnia codziennego, złożyć wymówienie w pracy, zatrzasnąć dom na wszystkie spusty, przeprosić się z partnerami, znajomymi, oświadczając, przepraszam, nie będzie mnie przez co najmniej tam kilkanaście miesięcy. Ty jednak, można powiedzieć, znalazłeś złoty środek na to. Chciałeś poznać 100 państw, ale także 100 osób, które kochają swoje miejsce na ziemi.
Tak, bo to dla mnie bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, żeby poznać specyfikę każdego miejsca. To ja uwielbiam rozmawiać z lokalsami. Ale tak, to jest coś na kształt złotego środka, ta moja podróż. Czyli mogę dalej pracować, mogę wyjeżdżać, ale mogę znów poświęcić czas rodzinie, znajomym, przyjaciołom i mogę się realizować zawodowo, rozwijać to, co do tej pory robiłem. Czyli jakby, jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty. I ja tutaj robię, łączę moje podróżowanie i zawodowe, i prywatne. Często dostaję takie pytanie, jak ty finansujesz swoje podróże? Ja właśnie organizuję podróże dla innych, na czym zarabiam, żeby mieć na swoje podróże. Tak jak wcześniej wspomniałem, te dobra materialne takie, żeby się bogacić, nie są dla mnie ważne, bo ja kolekcjonuję wrażenia, przeżycia i je...
Sama podróż jest już takim bogactwem.
Tak, znajduję je, te wrażenia w moich podróżach.
Powiedz, na pierwszy ogień poszła Andaluzja, czy gdzie?
Tak, pierwsza była Hiszpania, dokładnie Andaluzja, a zaraz później była druga odsłona Hiszpanii, czyli Wyspy Kanaryjskie, dokładnie Gran Canaria. Od tego się wszystko zaczęło i to było zaraz na koniec maja.
I tam wyruszyliście chyba z rodziną, z tego co wiem.
W Andaluzji byłem sam, ale na Gran Canaria już byliśmy rodzinnie. I to jest też ciekawe w tym projekcie, że ja często zapraszam moją rodzinę czy przyjaciół do uczestniczenia w jakiejś racie. Oni są też częścią tego projektu. Ale też moi klienci, z którymi wyjeżdżam, też są częścią tego projektu i dzięki temu on jest taki rozbudowany, bogaty we wrażenia, bo no, wiele osób go tworzy, ja go koordynuję, prowadzę i dlatego jest dla mnie tak ważny.
Podróż po świecie to także podróż po zwyczajach i różnych kulturach. Trzeba się do nich przygotować, żeby nie popełnić czasem jakiegoś faux pas. No wiadomo. Czy zdarzyły ci się jednak jakieś pomyłki?
No, oczywiście w każdej podróży jest tak, że wiele takich ciekawostek się zdarza, wiele pomyłek, ale ja już przez tych wiele lat mojego podróżowania przywykłem do tego, że ja nie popełniam tego błędu, który najczęściej jest popełniany. A tym błędem jest to, że my sobie tłumaczymy lokalną rzeczywistość jakiegoś miejsca w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej na swoją polską rzeczywistość. A one są często niekompatybilne ze sobą te rzeczywistości. Po prostu tam tak jest. I nie to, że gdzieś jest brudno na ulicy, to okej, no trudno, jest brudno, dostrzegam to, ale nie komentuję, że to jest coś złego, no bo to jest jakaś lokalna specyfika. To, że gdzieś nie ma schabowego, to nie komentuję, że to jest złe, bo schabowy jest naszą lokalną specyfiką, a w Ameryce Południowej jest ceviche, którego u nas nie ma. No, są już miejsca, gdzie można zjeść, a w Japonii jest ramen, a w Tajlandii jest pad thai, a w innych miejscach jest kuchnia wegetariańska totalnie i ja się z tym nie sprzeczam. Ja przyjmuję tą rzeczywistość taką, jaka jest. To nie znaczy, że wszystko akceptuję bez jakiejś refleksji, ale nie tłumaczę tego w taki prosty sposób. A u nas to jest lepiej, a tam to jest gorzej. No po prostu, jeżeli jesteśmy gdzieś gośćmi, to musimy się dowiedzieć i zaakceptować tą lokalną specyfikę.
Jak jesteśmy w takim nieznanym dla siebie miejscu, często bywa tak, że czujemy się bardzo obco jednak, no bo czasami jest tak, że wszystko nas dzieli od tego regionu, ale nie jest też tak, że czujesz się przez to bardzo wolnym człowiekiem podczas podróży, właśnie w takim miejscu, gdzie niczego się od ciebie nie oczekuje. Ty sam też nie wiesz, czego oczekiwać. Trochę taka biała karta.
To jest pięknie postawione pytanie, Agato. I powiem ci tak, że ja się właśnie w podróżach czuję wolny. Przez to, że nie muszę, nic nie muszę. Że ja wszystko mogę w tych podróżach, że ja zapisuję te niezapisane kartki i poznaję lokalsów. Mam w wielu miejscach na świecie znajomych, przyjaciół, a jeżeli nie mam, tak jak na przykład podczas mojej ostatniej podróży do Serbii, nie znałem tam nikogo, ale wystarczyło, że porozmawiałem z kilkoma osobami i jesteśmy już mamy kontakt ze sobą, nawet zaczęli mnie obserwować na moich profilach w social mediach i komentować i zapraszać. Oni jakby docenili to, że ja chcę z nimi porozmawiać i każdy to doceni. Jeżeli zainteresujesz się ludźmi, których spotykasz na drodze, swoich podróży, to często znów wrócę do wymiany energetycznej. Jeżeli z nimi wymienisz energię, to oni będą chcieli dać ci swoją energię. A to jest życia sens, podróżowania sens i
to
wszystkiego sens.
To jest po prostu karma, tak.
Tak.
Bardzo ważne jest też to, co wspomniałeś, że nie chcesz odhaczać właśnie, nie chcesz też zaliczać kolejnych miejsc. Cenisz sobie zwiedzanie takie świadome. A powiedz, co to według ciebie oznacza? Odpowiedzialne i świadome.
Jeżeli my swoim podróżowaniem naprawdę możemy dużo zrobić. Ja w ubiegłym roku zrobiłem taki mini projekt w ramach mojego Świata na Raty, czyli podróż dookoła świata w czasie pandemii. To była niezwykła podróż, dlatego że było pusto. Ja byłem jedną z niewielu osób na świecie, które podróżowały wtedy. Pamiętam, kiedy wylądowałem w Ekwadorze po pierwszej części mojego pobytu w tym kraju, czyli po wyspach Galapagos, wylądowałem w mieście Guayaquil i tam czekał Raul, mój przewodnik, który przywitał mnie i powiedział, że dziękuję mi za to, że jestem odważny w podróżowaniu, bo jestem pierwszym turystą od 10 miesięcy, którego on może oprowadzić, obwieść po Ekwadorze, a dzięki temu może mieć na utrzymanie swojej rodziny. Czyli my swoją obecnością możemy pozytywnie wpływać na lokalne społeczności, płacąc w rodzinnych restauracjach, rodzinnych hotelach, wybierając te lokalne rzeczy, kiedy wiemy,
i gdzie... I tym się kierujesz, tak?
Tak, absolutnie. Gdzie wiemy, że pieniądze trafiają do konkretnych osób.
Super.
A nie do sieci hotelowych, do których, które są spółkami giełdowymi albo no nie wiemy gdzie, jesteśmy w pięciogwiazdkowym hotelu, ale te pieniądze idą do Światowej Centrali w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś w Hiszpanii, a my swoim podróżowaniem możemy wspomóc lokalne wspólnoty. Możemy to robić również nie marnując jedzenia, czyli zamawiając tyle, ile nam potrzeba. Często jest tak, że mówimy, że jesteśmy na all excuse me, to wszystko nam się należy i możemy nakładać sobie na talerze, ile chcemy. Oczywiście, tylko nakładajmy na talerze tyle, ile zjemy, a nie tyle, żeby było na talerzu mnóstwo. Jeżeli kąpiemy się, to wiadomo, że zapłaciliśmy za tą wodę, ale jeżeli podejdziemy do tego, mi się wszystko należy, to nie jest to tak fajne dla naszej planety i dla miejsca, w którym jesteśmy, jak to, że wykąpiemy się w taki sposób, który na przykład można się wykąpać na hasjendzie mojego przyjaciela w Ekwadorze, który zrobił takie klepsydry przy wejściu pod prysznic. Klepsydra ma dokładnie 5 minut, a to według badań jest idealny czas do tego, żeby wziąć prysznic. I jest to takie fajne, że możemy zrobić coś dobrego swoją obecnością, czyli możemy wspomóc lokalną społeczność, możemy poznać tą lokalną społeczność, ale też możemy w odpowiedzialny sposób używać prądu, wody i jedzenia, a to nam wszystkim pomoże. Jeżeli odpowiedzialnie podróżujemy, a to nie boli, to naprawdę swoją obecnością wnosimy coś do tej lokalnej społeczności i jednocześnie mamy bardzo dużą satysfakcję z podróżowania w taki odpowiedzialny, świadomy sposób.
Fantastycznie, że o tym mówisz. Dziś w podróżach małych i dużych rozmawiamy z Robertem Schulzem, który podzielił sobie świat na raty i jak sam mówi, spłacając je, to on dostaje odsetki. O spełnieniu marzeń i pasji jako bezcennej wartości porozmawiamy za kilka minut.